風の瓶に。
Emily Dickinson, 258. Czyta tłumacz Jacek Denel. Bywa taki światła skłon w popołudnia zimy, co osacza niczym dzwon bijący z katedry. Rajskie rany zada nam nie znać skaleczenia, tylko zmianę wewnątrz, tam, gdzie siedzą znaczenia. Nie wyjaśni tego nikt, to pieczęć żałości, ból zsyłany z nieba wszem, z pańskich wysokości. Gdy nadchodzi, milknie kraj, dech wstrzymują cienie. Gdy odchodzi, jest jak dal w śmiertelnym spojrzeniu. Tłumaczenie danej poetki czy poety z doskoku od pojedynczego wiersza jest zawsze bardzo trudne, by nie rzec niemożliwe. Wszyscy twórcy, zwłaszcza ci wybitni, stwarzają własne uniwersum i trzeba je dobrze znać, żeby się poruszać sprawnie po jego ścieżkach. Dickinson z jej osobnym światem, filozofią, interpunkcją nawet jest na to przykładem jaskrawy. I dlatego traktuję to tłumaczenie raczej jako wprawkę, literacką zabawę pomiędzy dwoma tłumaczami a czytelnikami pisma. Samą Dickinson niekoniecznie by to ubawiło. Wiem, że gdybym zamierzał publikować je w książce, musiałoby się jeszcze długo odleżeć i kilkakrotnie przepoczwarzyć. Zwłaszcza, że często nie ma tu rozwiązań oczywistych, jakiegoś celu, do którego się dąży po grudzie, raczej całe mnóstwo alternatywnych możliwości. Weźmy choćby duże litery. Dickinson stosuje je tradycyjnie na początku wersów i nietradycyjnie na oznaczenie słów kluczowych. Z reguły rzeczowników, ale nie wszystkich, jak to się dzieje w niemieckim, choć od tego są odstępstwa. Zatem przesunięcie słowa z początku wersu do środka, rzecz zwyczajna w procesie tłumaczenia, każe się zastanawiać, czy autorka przyznałaby mu dużą literę, czy też nie. Nie ma tu rozwiązań oczywistych, to zawsze kwestia wyczucia tłumacza, które może się rozminąć z wyczuciem czytelnika. Są też jak zwykle skarby nie do uratowania, jak znaczący rym breath, death. Oddech i śmierć w jednym stoją rymie, w polszczyźnie nie staną. Ale nawet łatwiejsze sprawy stawiają poważne wyzwania, choćby rytmy i rymy wiersza. Rytmicznie to trocheje z kataleksami na zmianę po 4 i 3. Trocheje są dla polszczyzny naturalne, ale występujące niemal wszędzie kataleksy, ucięcie ostatniej sylaby, sprawiają, że ostatnie sylaby są akcentowane, co oznacza rymy męskie, a te w naszym języku bardzo krępują możliwości tłumacza. Na szczęście zarówno jeśli chodzi o rygor rytmu, jak i rymów, Dickinson sobie folguje, przez co wiersz nabiera pewnego falowania. Rymy dokładne, despair, air, sąsiadują z asonansami, gives us, difference, konsonansami, light, heft i brakiem rymów, any, affliction, co pozwala na nieco większą swobodę. Wreszcie pozostaje oczywista kwestia osobliwości języka tej poetki. Jakkolwiek tekst z pozoru jest dość prosty i mówi w wielkim skrócie o ludzkiej świadomości śmierci wywołanej światłem zimowego popołudnia, to kiedy schodzimy do szczegółów, trzeba jakoś oddawać niesztampowe użycie słów rodzące wieloznaczności w oryginale. Choćby slant of light, skos czy nachylenie światła, zimą słońce sunie nisko i rzuca długie cienie, ale ma to w sobie również pochylenie przed zmierzchem. Podobnie look of death może oznaczać spojrzenie upostaciowionej śmierci, ale też śmiertelne spojrzenie, a obecna w nim dal, bo raczej nie inaczej kojarzący się nam dystans, budzi zgoła inne skojarzenia. Ogarnianie całego świata wzrokiem przez ponurego kosiarza, czy zamglone spojrzenie trupa. Zsyłane z nieba cierpienie jest imperial. Imperial affliction to zresztą jedno z wielu skrzydlatych słów z twórczości Dickinson, które weszły do skarbnicy cytatów angielszczyzny. Imperial, czyli coś związanego z wysoką władzą cesarską, weźmy jednak dla igraszki imperatorską i już mamy mickiewiczowskiego boga jako cara, ale też coś ogromnego, przewyższającego resztę. Próbowałem to rozbić na pańskie wysokości i wszem, ale czy udanie? I tak właściwie pytam tu o każdy wers. Po miesiącu, dwóch czy trzech zapewnie sądziłbym inaczej, a ten przekład przybrałby inną, docelową formę. Dziś jest tylko wprawką.
Wiersz ukazał się w 15. numerze miesięcznika Pismo, magazyn opinii. Czytał tłumacz Jacek Denel.